Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Czym jest masoneria? Czy katolicy w świetle nauki Kościoła mogą należeć do tej organizacji? Między innymi o tym będę rozmawiał z profesorem papieskiego Wydziału Teologicznego Świętego Bonaventury Serafikum w Rzymie. Program rozpoczynamy refleksją wielkopostną Jana Pawła II o sercu Jezusa. 1 marca na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak.
Bóg jest miłość.
Wielki Post z Janem Pawłem II.
Serce Jezusa. Źródło życia i świętości. Zmiłuj się nad nami. Tak wołamy w litanii. Wszystko, co Bóg chciał nam powiedzieć o sobie, o swojej miłości, to wszystko w jakiś sposób złożył w swym sercu, w sercu swego Syna i przez to serce wyraził. Stoimy wobec niezgłębionej tajemnicy. Poprzez serce Jezusa odczytujemy cały odwieczny Boży plan zbawienia, a jest to plan miłości. Przyszliśmy tu kontemplować miłość Chrystusa, Jego współczującą dobroć dla każdego człowieka. Kontemplować Jego serce, gorejące miłością Ojca, w pełności Ducha Świętego. Chrystus, który nas miluje, ukazuje nam swe serce jako źródło życia i świętości, jako źródło naszego odkupienia. Aby głębiej zrozumieć to wezwanie, trzeba może wrócić do spotkania Jezusa z Samarytanką w miasteczku Sychar przy źródle, które było tam już od czasów patriarchy Jakuba. Przyszła ona, aby zaczerpnąć wody. Wówczas Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Ona zaś zwróciła się do Niego: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Wówczas od Jezusa otrzymała taką odpowiedź: o, gdybyś ty znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Przedziwne słowo. Jezus jest źródłem, z Niego bierze początek życie Boże w człowieku. Trzeba tylko do Niego się przybliżyć, trzeba w Nim trwać, by mieć udział w tym życiu. A czymże jest to życie, jeżeli nie początkiem świętości człowieka? Świętości, która jest w Bogu i którą człowiek może osiągnąć przy pomocy łaski. Wszyscy pragniemy pić z boskiego serca, które jest źródłem życia i świętości.
Był to fragment papieskiej homilii wygłoszonej w Elblągu 6 czerwca 1999 roku. Mm. Na papieskim Wydziale Teologicznym Świętego Bonaventury Seraficum w Rzymie zakończyło się jednodniowe sympozjum poświęcone stanowisku Kościoła wobec masonerii. A w naszym studiu gościmy jednego z organizatorów, ojca Zbigniewa Sucheckiego, franciszkanina konwentualnego i profesora na tymże Wydziale Prawa Kanonicznego. Proszę ojca, co to było za sympozjum?
Sympozjum zostało poświęcone tematyce masonerii. Jest to tematyka aktualna. Wspólnie z grupą zajmującą się pogłębianiem tematyki sekt i nowych religii GRIS, która ma poparcie Konferencji Episkopatu Włoskiego, udało nam się zorganizować właśnie to sympozjum i zaprosić osoby, które mogą dać swój wkład w tą tematykę. Po moim wystąpieniu dotyczącym prawa kanonicznego i dokumentów Kościoła, Luigi Amarone zajął się właśnie tematyką filozofii masonerii. Następnie Giuseppe Ferrari, jest sekretarzem GRIS, przedstawił możliwy dialog pomiędzy Kościołem katolickim a masonerią. Biskup Gianfranco Girotti, penitencjarz apostolski, przedstawił właśnie tematykę aktualną Kongregacji Nauki Wiary jako ponad 20-letni podsekretarz tej kongregacji. Profesor Andres z Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego przedstawił dokumenty Papieskiej Rady do Spraw Interpretacji Prawa Kanonicznego poświęconej tematyce masonerii. Jest to cenny dokument, ponieważ zmienił ustawodawstwo Kościoła katolickiego, mianowicie w kodeksie 17 roku była kara ekskomuniki, a aktualnie wiemy, że w nowym kodeksie nie ma tej kary.
Proszę ojca, czym jest masoneria?
Masoneria lub wolnomularstwo jest pochodzenia francuskiego, wywodzi się właśnie od tego słowa maçon, o maçon mestre, które zostało przeszczepione do Anglii przez Normanów, gdzie przekształciło właśnie się freemason dla określenia murarzy, budowniczych, kamieniarzy, którzy byli zorganizowani w cechach i którzy surowo przestrzegali tej techniki murarskiej. Aby lepiej zrozumieć problematykę tej instytucji, która aktualnie ma ponad 6 milionów członków na całym świecie, należy dokonać właśnie tych licznych rozróżnień wolnomularstwa uniwersalnego. Podstawowe właśnie rozróżnienie, obejmujące moim zdaniem fazę przedzałożeniową i założeniową. W okresie przedzałożeniowym wyłoniło się to wolnomularstwo operacyjne, które zajmowało się budową katedr, bazylik, kościołów, i w okresie założeniowym rozwinęło się wolnomularstwo współczesne, zwane spekulatywnym. Datą założenia jest 24 czerwca 1717 roku, święto świętego Jana Chrzciciela. I to właśnie wolnomularze londyńscy ustanowili Wielką Lożę Angielską, Wielką Lożę Matkę Świata, która powstała w wyniku połączenia tych właśnie czterech lóż londyńskich. Powstanie właśnie tej wielkiej loży jednocześnie doprowadziło do podziału między masoneriami, jak również wprowadzeniu deizmu, ponieważ część nie była za deizmem. 20 września 1721 roku Wielka Loża powierza właśnie prezbiteriańskiemu pastorowi Andersenowi zadanie zreformowania dawnych konstytucji. I tutaj też należy podkreślić, że te wszystkie dokumenty, które on zebrał w bardzo krótkim czasie, doprowadziło właśnie do opracowania nowych konstytucji. Te granice, które on wprowadził w swoich opracowaniach, odbiegały właśnie znacznie od pierwszych początkowych źródeł masonerii. Pragnę też zaznaczyć, że w 1813 roku, po 96 latach rozłamu, na mocy właśnie układu pomiędzy stronami zwanymi Aktem Jedności, powstała właśnie Wielka Loża Zjednoczona Starożytnych Wolnomularzy Angielskich. Druga tematyka i problemy, jakie powstały, to powstanie dewiacji Wielkiego Wschodu Francji. Po rozprzestrzenieniu się wolnomularstwa w Europie powstawały właśnie te zazdrości, konflikty, które narażały tą stabilność masonerii, i w 1773 roku w celu właśnie regulacji tych stosunków pomiędzy lożami powstaje Wielki Wschód Francji. Jednocześnie nie wszyscy masoni przystępują do Wielkiego Wschodu i pozostają zjednoczeni z Wielką Lożą we Francji. Pośród wielu podstawowych dewiacji Wielkiego Wschodu we Francji ogłosił się ateistycznym. W czasie konwentu w 1873 roku, manipulowani przez pastora protestanckiego, 2/3 parlamentarzystów zatwierdziło przedstawione propozycje, gdy tymczasem kilka lat później również z dokumentów urzędowych znikła tradycyjna forma na chwałę wielkiego architekta budowniczego świata.
Proszę ojca, zapoznaliśmy się z historią masonerii. Dzisiaj zapewne rzadko się mówi o masonerii, rzadko się słyszy o masonerii. Czy straciła ona już swoje wpływy?
Masoneria, bym powiedział, że nie straciła swoich wpływów i nie chcę tutaj dawać konkretnych przypadków wpływu masonerii na losy polityki czy losy posunięcia na płaszczyźnie światowej, ale pragnę zaznaczyć te korzenie antyklerykalne masonerii łacińskiej, ponieważ wolnomularstwo z konieczności walki ostro występowało przeciwko wszystkim religiom pozytywnym, poczynając od najstarszych, ugruntowanych w Europie, a szczególnie przeciwko kościołowi rzymskokatolickiemu. W publikacjach atakowano wiarę w Boga i można tutaj dać przykłady. Josué Carducci, sekretarz loży z Bolonii, zarzucał duchowieństwu, że jest szkołą podłości i oszustwa. Carducci, który napisał hymn na cześć szatana, był antyklerykalny od początku do samego końca swojego życia. I badania naukowe przeprowadzone przez Ośrodek Badań Historii Masonerii w Rzymie pomaga właśnie nam zrozumieć podstawy tych dokumentów i tej pozycji antyklerykalnej, szczególnie masonerii łacińskiej. Chciałbym pokrótce wskazać na najistotniejsze momenty tego okresu. W szczególności antyklerykalizm i racjonalizm są wspólnym dla masonerii i dla socjalizmu tego okresu, dlatego w niektórych partiach te idee zostały wyszczególnione.
Proszę ojca, może przejdźmy teraz do dialogu. Czy istnieje jakiś stosunek pomiędzy Kościołem a masonerią?
Stanowisko Kościoła w dokumentach Kongregacji Nauki i Wiary stanowi podstawę, na których należy opierać się w danym momencie. I te deklaracje Kongregacji Świętego Oficjum, które zostały rozpoczęte właśnie w 1949 roku, pomogą nam zrozumieć naturę i cele masonerii przeprowadzone przez Kościół przed wydaniem 26 listopada 1983 roku deklaracji na temat masonerii. Pozwoliło to właśnie kongregacji na zapoznanie się nie tylko z pozycją moralną, doktrynalną, ale również filozoficzną tej instytucji. W odpowiedzi na pytania licznych ordynariuszy, którzy chcieli stwierdzić, że pewne gałęzie masonerii, które nie tylko pozwalają swoim adeptom na wolne wypełnianie praktyk religijnych Kościoła, ale właśnie wpoiłyby również im tą wierność względem swojej religii, prefekt kongregacji już wtedy występował w deklaracji i stanowczo stwierdził, że kodeks prawa kanonicznego nie może być zmieniony, ponieważ nic nie zaszło, aby można było zmienić te materie odnośnie masonerii. Już Osservatore Romano w tamtych latach opublikował na pierwszej stronie stanowisko, które podtrzymuje, że wśród rzeczy, które się odnawiają i wcielają w życie, i to nie tylko w Italii, znajduje się właśnie masoneria ze swoją wrogością zawsze odnowioną przeciw religii katolickiej. Podkreśla on fakt, który wydaje się nowością wśród różnych warstw społecznych, rozszerza się pogląd, że masoneria pewnego rytu nie jest już sprzeczna z Kościołem, co więcej, nastąpiło porozumienie pomiędzy Kościołem a masonerią, na mocy którego również i katolicy spokojnie mogą zapisywać się do sekty, unikając popadnięcia w ekskomunikę czy inne kary. Ten fakt, który został potwierdzony przez wielkiego jezuitę Padre Giovanni Caprile, który zajmował się tą tematyką, on właśnie pomógł nam zrozumieć istotę i naturę tej instytucji. On podkreśla, że jest to mała grupa, która ciągle chce tego dialogu z Kościołem katolickim i ten dialog, który został prowadzony przez Kościół, pomaga w zrozumienie natury tej instytucji, celu, do jakich właśnie ona zmierza.
Proszę ojca, czy w świetle nauki Kościoła katolicy mogą należeć do masonerii?
Pragnę zwrócić uwagę na oświadczenie konferencji Episkopatu Niemiec odnośnie przynależności katolików do masonerii. W latach 1974-1980 właśnie konferencja Episkopatu Niemiec urzędowo ustanowiła komisję do przebadania zgodności również i przynależności do Kościoła katolickiego osób, które należą do masonerii. I ta komisja właśnie rozpatrzyła rytuały pierwszych trzech stopni. Według mnie istota właśnie masonerii znajduje się w rytuałach i tutaj właśnie wyraża się ta cała doktryna, których teksty masoni są zgodni i muszą właśnie przechodzić te wszystkie trzy stopnie wewnątrz masonerii. I te niezgodności, które wyszły w czasie rozmów, te dyskusje właśnie na pierwszych trzech stopniach, doprowadziły do stanowiska jasnego Kościoła wobec masonerii. Na przykład pragnę zwrócić uwagę na wolnomularską wizję świata. Wizja świata, jaką posiadają wolnomularze, jest ustalona w sposób zobowiązujący. Przeważa skłonność humanitarna, etyczna. Relatywizm należy właśnie do fundamentów i podstaw przekonań masonów. Dlatego tego rodzaju przedmiotowość nie harmonizuje z wiarą w Słowo Boże, objawione i autentycznie interpretowane przez Urząd Nauczycielski Kościoła. Następną trudnością, jaka się wyłoniła w czasie dialogu, to było wolnomularskie pojęcie prawdy. Wolnomularze przeczą możliwości podmiotowego poznania prawdy. W czasie rozmów została w szczególny sposób przytoczona ta relacja możliwości poznania prawdy. I takie zrozumienie wiary jest niezgodne z Kościołem katolickim, z pojęciem właśnie wiary, ani z punktu widzenia teologicznego, ani naturalnego, ani teologii objawienia. Następnie wolnomularskie pojęcie religii. Wolnomularze mają pojęcie relatywistyczne, gdy chodzi o religię. Wszystkie religie są konkretnymi próbami, są wyrażeniem prawdy Bożej, która jest niemożliwa do osiągnięcia w ostatecznej analizie. To pojęcie religii, odnośnie do której wszyscy ludzie się zgadzają, zakłada właśnie to relatywistyczne wizję religii, która nie może być zgodna z podstawowymi przekonaniami chrześcijan. Wolnomularskie pojęcie Boga. W centrum właśnie rytuałów znajduje się to pojęcie wielkiego architekta świata. Pomimo dobrej woli masonerii, otwarcia się na każdą religię, chodzi tutaj o deistyczne pojęcie religii. Takie przedstawienie architekta świata, który, bym powiedział, zasiada na tronie w deistycznej odległości, podważa podstawową możliwość poznania Boga katolików, ich odpowiedzi Bogu, który jest nazywany przez nas Ojcem i Panem. Wolnomularska wizja Boga nie pozwala właśnie myśleć o objawieniu Boga, jak to się zdarza we wierze tradycji chrześcijan. Przeciwnie, pojęcie wielkiego architekta świata, ta relacja z Bogiem zostanie przeniesiona na stanowisko przeddeistyczne. Bardzo ciekawym tematem jest też wolnomularskie pojęcie tolerancji. Od relatywistycznego pojęcia prawdy pochodzi właśnie również ta idea tolerancji, charakterystyczna dla wolnomularstwa. Przez tolerancję katolik rozumie właśnie wyrozumiałość dla innych ludzi, natomiast pomiędzy wolnomularzami króluje tolerancja wobec idei, nawet gdy mogą być one ze sobą sprzeczne. Ta idea tolerancji tego rodzaju narusza podstawę wierności katolika wobec swojej wiary i uznania urzędu nauczycielskiego Kościoła. Wolnomularskie akcje rytualne też są trudnością dla Kościoła, które pokazały w czasie obszernych rozmów i wyjaśnień przedyskutowane w trzech rytach stopni, które wszyscy muszą przejść, czyli ucznia, czeladnika i mistrza. Te akcje rytualne wyrażają w słowach i symbolach charakter, bym powiedział, podobny do sakramentalnego. Bo z rytuału wynika, że ostatecznym celem wolnomularza jest udoskonalenie człowieka do najwyższego stopnia z punktu widzenia etycznego i duchowego. Wolnomularze żądają od swoich adeptów całkowitego oddania, które wymaga przynależności do instytucji za życia i po śmierci. Poprzez wymaganie tej całkowitej przynależności w sposób szczególny uwidacznia się niezgodność pomiędzy wolnomularstwem a Kościołem katolickim. Też pragnę zwrócić uwagę na różne prądy wewnątrz wolnomularstwa, ponieważ wewnątrz wolnomularstwa, oprócz większości róż o podstawowej tendencji humanitarnej i wierze w Boga, znajdują się również stanowiska skrajnie radykalne, jak na przykład ateistyczne Wielkiego Wschodu Francji, który posiada niektóre loże w Niemczech i w innych krajach. Dlatego tu się rodzi następna trudność. Wolnomularstwo i Kościół katolicki. Niezmiernie istotne jest również właśnie to rozróżnienie pomiędzy wolnomularstwem przychylnym lub obojętnym, a czasami wrogim Kościołowi katolickiemu. W kontekście tej sytuacji badania właśnie dotyczącej wolnomularstwa, które jest dobrze ustosunkowanie do Kościoła katolickiego, tutaj dostrzeżono również trudności nie do przezwyciężenia. Ta deklaracja końcowa pomogła zrozumieć Kościołowi po tym długim dialogu, który zakończył się w 1980 roku, że na skutek prześladowania, jakie mieli wolnomularze w czasie okresu wojennego, jak również w czasie historii, to wspomniane przeciwieństwa naruszają podstawy istnienia chrześcijańskiego. Dogłębne badania właśnie tych rytów i duchowego świata masońskiego wyjaśniły, że równoczesna przynależność do Kościoła katolickiego i wolnomularstwa jest wykluczona.
Dziękuję Ojcu za przybycie do naszego studia. Państwu przypomnę, że gościem naszego programu był ojciec Zbigniew Suchecki, franciszkanin konwentualny, profesor na papieskim Wydziale Teologicznym Świętego Bonaventury Seraficum. Dziękuję bardzo. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.